Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnym spotkaniu z cyklu Nie taki synod straszny pochylamy się nad naszym prawem diecezjalnym, które zostało wprowadzone przez pierwszy synod diecezji kaliskiej. Jesteśmy w temacie sakramentów. Państwo słyszą, że kartkuje nasz synod specjalnie, żeby przypomnieć wam, że to jest taka dosyć obszerna księga zawierająca to prawo diecezjalne, ale dziś będzie dużo sprawa powszechnego, dlatego że będziemy mówić o sakramencie małżeństwa. Myślę, że ten temat zainteresuje bardzo wielu. Omówiliśmy już temat związany z innymi sakramentami, począwszy od chrztu, przez sakrament bierzmowania, Najświętszą Eucharystię, sakrament pokuty, namaszczenia chorych. Dzisiaj będziemy mówić o małżeństwie. To bardzo ważny temat, dlatego że dotyczy wielu ludzi, a ważny także dlatego, że dzisiaj coraz mniej osób rozumie wartość sakramentu małżeństwa samego w sobie. Traktuje małżeństwo jako ślub, jako pewną czysto zewnętrzną, nawet bym użył określenia atrakcję związaną z tym, że dwoje ludzi zaczyna ze sobą mieszkać. To trochę tak jak w pogaństwie, jak w Rzymie starożytnym, gdzie tak naprawdę małżeństwo powstawało przez sam fakt bycia ze sobą, oczywiście mężczyzny i kobiety. Mężczyzna wprowadzał swoją kobietę do domu i to już był fakt zawarcia przez nich małżeństwa. Oni już byli traktowani jako małżeństwo. Nie było w początkowej fazie prawa rzymskiego żadnej oficjalnej formy zawarcia małżeństwa. Chrześcijaństwo tą formę wnosi. Dlaczego? Dlatego, że małżeństwo dla nas chrześcijan ma bardzo wyjątkowy charakter. Zostało ono, jak mówimy w teologii, wyniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu, a więc nie tylko następuje jakiś zewnętrzny fakt bycia ze sobą mężczyzny i kobiety, ale także to bycie mężczyzny i kobiety zostaje związane bardzo ściśle z osobą samego Jezusa Chrystusa. To sam Chrystus jest obecny między mężczyzną a kobietą. To pięknie widać na obrazie świętego Józefa Kaliskiego. Odwołam się do tego obrazu. Mąż i żona, a między nimi Chrystus. I proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie było Pana Jezusa na tym obrazie, to Maria i Józef byliby bardzo blisko siebie, ale nie byliby razem. To Jezus jest tym, który ich łączy, który ich trzyma za ręce. Jest tym, który ich jakby wiąże ze sobą. Bez Jezusa byłaby pusta przestrzeń. On jest tym, który jest z nimi, ten sakrament obecności Boga między mężczyzną a kobietą. To jest właśnie małżeństwo. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku nazywa sakrament małżeństwa przymierzem. To również bardzo ważne określenie. My często mówimy związek małżeński, jakaś umowa między mężczyzną a kobietą, zwłaszcza w prawie cywilnym gdzieś te określenia się pojawiają, że dwoje ludzi się umawia, że będą razem mieszkać, będą razem prowadzić gospodarstwo domowe, będą po sobie dziedziczyć i tak dalej, i tak dalej. To prawo cywilne i to jest umowa cywilnoprawna. Natomiast prawo kanoniczne, prawodawca w kodeksie nazywają małżeństwo przymierzem. Słowo przymierze ma swoje źródło w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. Pamiętacie Państwo, że Bóg zawiera przymierze. To przymierze jest zawierane między Nim a narodem wybranym. Jest przypieczętowane krwią. I Bóg jest wierny swojemu przymierzu. A więc to jest coś więcej, aniżeli umowa. Bóg nie tylko umawia się z narodem wybranym, że będą odnosili jakieś korzyści dzięki temu, że będą razem. Ale więcej, Bóg to przymierze przypieczętowuje. Nieustannie udowadnia swoją miłość do tego narodu wybranego. Więcej, nazywa naród wybrany oblubienicą. Czytamy u proroków, że chcę przynęcić swoją oblubienicę, wyprowadzić ją na pustynię. Bóg mówi w Starym Testamencie do Izraela: ukochałem cię odwieczną miłością. Czy chociażby Księga Pieśni nad Pieśniami, pokazująca miłość między oblubieńcem a oblubienicą. Tą oblubienicą, w tym najbardziej pierwotnym sensie tej Księgi Pieśni nad Pieśniami, jest właśnie Izrael, jest naród wybrany. My, chrześcijanie, patrzymy na tą oblubieńczą miłość szerzej. Widzimy miłość Boga do Kościoła, miłość Jezusa Chrystusa do Kościoła. To Kościół jest oblubienicą Chrystusa. I idąc dalej tym tokiem myślenia, miłość między mężczyzną a kobietą jest znakiem tej miłości Jezusa do Kościoła. Zresztą o tym mówi święty Paweł. Tak jak Chrystus umiłował Kościół, tak mężczyzna winien kochać kobietę, a kobieta mężczyznę. A zatem jak najbardziej zasadnym jest nazwanie przez prawodawcę właśnie w kodeksie prawa kanonicznego małżeństwa przymierzem. Generalnie rzecz biorąc, prawo ucieka od definicji. W kodeksach rzadko znajdujemy definicję. Tu jest wyjątek. Kodeks podaje nam definicję małżeństwa i mówi, że jest ono przymierzem łączącym mężczyznę i kobietę. I to przymierze jest skierowane ku określonym bardzo jasno celom. Dwa cele są tego przymierza, czyli dwa cele małżeństwa. Mianowicie pierwszy z nich to dobro małżonków, drugie zrodzenie i wychowanie potomstwa. To określenie dobro małżonków jest bardzo szerokie i w tym mieści się dobro zarówno w wymiarze duchowym, jak i w wymiarze tym doczesnym. Małżonkowie winni okazywać sobie szacunek, dobro, winni prowadzić wspólne życie, wspólne gospodarstwo domowe, powinni się wspierać, powinni być ze sobą, mieszkać ze sobą. To musi być całkowita wspólnota, także w tym sensie zewnętrznym, w tym wymiarze materialnym. Również to jest właśnie to dobro małżonków. I drugi cel, zrodzenie i wychowanie potomstwa, przy czym należy tu podkreślić, że chodzi o zrodzenie i wychowanie potomstwa w sensie fizycznym. To jest ta odpowiedzialność za dziecko, za przyszłość świata, za przyszłość narodu, ale przede wszystkim za tego nowego człowieka, który ma się pojawić, który w tej przestrzeni tego przymierza między mężczyzną a kobietą znajduje najlepsze miejsce, by się wychować, by wzrastać, by się uczyć, by kształtować swoje człowieczeństwo. Krótko mówiąc, by budować swoją przyszłość, by stać się w pełni dojrzałym człowiekiem o określonej osobowości, który będzie mógł dalej iść i dalej budować przyszłość tego świata. A więc te dwa cele małżeństwa są określone przez prawodawcę w kodeksie prawa kanonicznego, proszę Państwa, powtórzone w naszym synodzie. A zatem synod diecezji kaliskiej również nadaje małżeństwu ten szczególny wymiar i powtarza za prawodawcą najwyższym, że małżeństwo jest przymierzem między mężczyzną i kobietą, które jest skierowane dla dobra małżonków i ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. A zatem ta norma zawarta w przepisach zarówno w kodeksie prawa kanonicznego, jak i w naszym synodzie wskazuje na wyjątkowy charakter małżeństwa jako sakramentu. Bo za chwilę i prawodawca powszechny, i nasz prawodawca diecezjalny podaje, że to przymierze między mężczyzną i kobietą zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. To jest ważne sformułowanie, między ochrzczonymi. Nie zaistnieje sakrament małżeństwa między osobami nieochrzczonymi. Nie zaistnieje sakrament małżeństwa, jeśli jedna z osób zawierających małżeństwo jest nieochrzczona. Dlaczego? Dlatego, że tylko człowiek ochrzczony może udzielić sakramentu. My będziemy jeszcze o tym mówić. Małżonkowie ten sakrament małżeństwa udzielają sobie sami. Ksiądz nie udziela ślubu, ksiądz nie udziela sakramentu małżeństwa. Źródłem tego sakramentu są ochrzczeni, wierzący ludzie. Dlatego warunkiem zaistnienia sakramentu jest tylko i wyłącznie chrzest. Chrzest, jak Państwo pamiętacie, mówiłem to i powtarzałem wielokrotnie, nazywany jest przez prawodawcę bramą wszystkich sakramentów. I dlatego jeśli jedna ze stron nie jest ochrzczona w Kościele katolickim, nie mamy sakramentu, wtedy możemy mówić o małżeństwie kościelnym, dającym stronie ochrzczonej możliwości korzystania z sakramentów. Natomiast sakrament małżeństwa może zaistnieć tylko i wyłącznie między ochrzczonymi, bo oni sami tego sakramentu sobie udzielają. Ta norma zawarta w przepisie i powszechnym, i synodalnym jest pewną konstytucją. Proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, na to, że dzisiaj próbuje się deprecjonować znaczenie małżeństwa w jego istocie, kiedy podważa się małżeństwo jako przymierze mężczyzny i kobiety. Dzisiaj mówi się o tak zwanych małżeństwach homoseksualnych czy małżeństwach między osobami tej samej płci. Różnie się to nazywa, próbuje się je legalizować, podejmuje się różne próby, żeby prawnie nadać im takie same znaczenie jak przymierze między mężczyzną i kobietą. Zwracam na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że proszę zobaczyć, z samej istoty, z prawa naturalnego, przymierze małżeńskie, sakramentalne może zaistnieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono zawierane między mężczyzną a kobietą. To jest bardzo doniosły, publiczny akt i nie wolno go w żaden sposób deprecjonować, zmieniać. Prawo powinno stać na straży małżeństwa. Zarówno prawo cywilne, jak i to prawo kanoniczne, gdzie, o którym mówimy tutaj bardzo szeroko, ale proszę państwa, nigdy nie będzie tak, że małżeństwem będziemy mogli nazwać związek mężczyzny i mężczyzny, czy też kobiety i kobiety. Skoro jest przymierzem, a przymierze jest między Bogiem a określonym narodem, przymierze jest między Bogiem a Kościołem, to nie może być inaczej. Nie może być przymierze między Kościołem a Kościołem albo między Bogiem a Bogiem. Proszę zobaczyć, ja mówię to w taki bardzo obrazowy sposób, ale to wynika z prawa naturalnego, z pewnej natury rzeczy. Zresztą zwróćcie państwo uwagę także na te cele małżeństwa, o których wspominałem. Dobro małżonków to jedno, ale drugie, zrodzenie i wychowanie potomstwa nie jest możliwe w tak zwanych związkach jednopłciowych. Nie będzie tam potomstwa. Takie związki nie zapewniają żadnej przyszłości. To są związki skierowane tylko na realizację jakichś seksualnych potrzeb. Pojawia się pytanie, dlaczego ludzie mający skłonności homoseksualne dążą często właśnie do takich prawnych uregulowań. Trudno na to pytanie odpowiedzieć w naszej krótkiej audycji, ale proszę państwa, zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj Kościół staje przed takimi wyzwaniami. Z jednej strony mamy człowieka, który ma określone tendencje, określone problemy, przeżywa swój homoseksualizm i z drugiej strony ta cała rzeczywistość związana z nauczaniem Kościoła, która jest nie do podważenia. Proszę państwa, tu nie ma dyskusji. Tylko związek mężczyzny i kobiety można nazwać sakramentalnym małżeństwem. Tylko związek między mężczyzną a kobietą można nazwać przymierzem. Wszelkie inne związki takim przymierzem nie są, więc konsekwentnie nie mogą być sakramentem małżeństwa. Poświęcam temu zagadnieniu, proszę zauważyć, jednej normie, jednemu statutowi naszego synodu całe nasze spotkanie, żebyście państwo mieli świadomość, że Kościół w ten sposób stoi na straży przyszłości świata, stoi na straży małżeństwa i rodziny, stoi na straży także godnego wychowania dzieci. Oczywiście w rodzinach różnie bywa i wszyscy to doskonale wiemy, niemniej jednak trzeba o tym mówić i cały czas przygotowywać ludzi do takiego, a nie innego rozumienia sensu istoty małżeństwa. A zatem, proszę państwa, małżeństwo to przymierze. I pomyślcie sobie, szanowni państwo, jeśli żyjecie w małżeństwach, jak wielką godnością jesteście obdarzeni. Tak jak Bóg zawarł przymierze z narodem wybranym, tak jak Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zawarł nowe przymierze z ludem nowego przymierza, z nami, chrześcijanami, z Kościołem, tak wy między sobą. To jest dokładnie to samo. Tak wielką rangę i tak wielką wartość ma sakrament małżeństwa. Kościół rozciąga nad sakramentem małżeństwa ochronę prawną, bardzo szeroką, i będziemy, proszę Państwa, bardzo długo o tym sakramencie mówić. Zresztą w 520 statucie naszego synodu prawodawca powiada: synod zobowiązuje duszpasterzy do starannej znajomości i przestrzegania norm prawa kanonicznego odnośnie do zawierania małżeństwa. Normy podane niżej obejmują sprawy, które w życiu diecezji częściej się pojawiają, niekiedy jako przypadki powodujące nieporozumienia lub nawet konflikty. A zatem, proszę Państwa, synod nie dotyka wszystkich rzeczywistości, bo też nie ma takiej potrzeby. Natomiast te sprawy, które są najważniejsze i są źródłem nieporozumień, konfliktów, my również w naszych spotkaniach dotkniemy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na Adwent. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.